Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Bardzo serdecznie Państwa witamy w Radiu Profeto.pl w audycji Jak fajnie być blisko Boga. Dzisiaj goszczę ojca Michała Haberka prosto ze Stanów Zjednoczonych. Szczęść Boże, ojcze.
Szczęść Boże.
Ojciec Michał Haberek jest dominikaninem. Pozwolę sobie przeczytać cały biogram ojca, bo jest naprawdę imponujący. Dominikanin, doktor teologii fundamentalnej, autor książek Kościół a ewolucja oraz stworzenie czy ewolucja, dylemat katolika. Zajmuje się dialogiem nauki i religii oraz debatą na temat ewolucji i stworzenia. Mieszka obecnie i pracuje w Stanach Zjednoczonych, dlatego powiedziałem, że prosto ze Stanów Zjednoczonych. Dwie książki mam przed sobą. Ta najnowsza, w zasadzie z powodu której spotykamy się w studiu, Zbadaj ewolucję, argumenty za i przeciwko neodarwinizmowi. I nieco wcześniejsza, sprzed roku, jeżeli dobrze pamiętam, to jest książka pod tytułem Stworzenie czy ewolucja? Dylemat katolika. Jest to wywiad Rzeka, który przeprowadził z ojcem redaktor Tomasz Rowiński. Obie książki pojawiły się na rynku za sprawą wydawnictwa Fronda. O ewolucji zatem porozmawiamy, o tym, jaki jest tak naprawdę stosunek Kościoła katolickiego do ewolucji, jakie są słabe punkty ewolucji i czy naprawdę ewolucja jest jedyną teorią, która tak naprawdę tłumaczy powstanie i rozwój życia na Ziemi. O tym wszystkim dzisiaj w programie bardzo serdecznie zapraszam. No ale na początek, ojcze, chciałem ojca właśnie zapytać, czy naprawdę istnieje jakaś kontrowersja, jakieś kontrowersje naukowe wobec teorii ewolucji? Ponieważ ja spotkałem się z dwoma takimi stanowiskami, które w zasadzie odpowiedziały mi na to pytanie, że nie ma żadnych kontrowersji. Po pierwsze, pamiętam 15 czy 20 lat temu na jednym z wykładów podczas studiów, to był wykład z filozofii, profesor, zresztą stary marksista, powiedział bez mrugnięcia okiem, że nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale Kościół katolicki zaakceptował w pełni ewolucję, więc jakby podpisał się pod tym i przyjął ewolucję. Nikt z nim wtedy nie dyskutował, bo i też ani wiedzy nie było na ten temat w głowach, a i autorytet profesorski jakoś w jakiś sposób zamyka buzię. A druga sytuacja to sprzed kilku miesięcy rozmawiałem z zaprzyjaźnionym dziennikarzem, który jest dosyć daleko od Kościoła. Dziennikarz, który pełni bardzo wysokie stanowisko w jednym z mediów elektronicznych, jest dyrektorem, człowiekiem wykształconym i on mi zafundował takie zdanie, że w Ameryce to już chyba nawet zabroniono nawet uczyć kreacjonizmu, jakby ewolucja jest jedyną nauką, jak to nazwał, która tak naprawdę odpowiada na pytanie, jak powstał świat i w jaki sposób powstało życie na Ziemi i w jaki sposób się ono rozwijało. Więc na początek stawmy czoła takim dwóm właśnie teoriom. Jak to jest z Kościołem katolickim i ewolucją? To może na początek.
To znaczy, może najpierw się właśnie odwołam do tych wypowiedzi. Proszę zwrócić uwagę, że żadna z nich nie pochodziła od biologa, tylko od osoby, która powiedzmy coś tam słyszała o ewolucji. Natomiast przyznam, że można i spotkać biologów, którzy tak twierdzą, że ewolucja jest nie tylko teorią, ale wręcz faktem, a z faktami się nie dyskutuje. A zatem rzeczywiście, że nie ma żadnej kontrowersji i to jest stanowisko, które się pojawia. Można taką opinię usłyszeć, ale proszę zwrócić uwagę, że ta opinia jest wyrażona tylko przez część uczestników debaty, a zatem no jest nieprawdziwa z samego faktu, że tylko część ludzi to uznaje. Znaczy, jeżeli część ludzi mówi, że nie ma kontrowersji, a inna część mówi, że jest kontrowersja, to znaczy, że kontrowersja jest. Bo chociażby w kwestii tego, czy jest kontrowersja, już się nie zgadzamy. A zatem oczywiście, że kontrowersja istnieje. Ci, którzy twierdzą, że nie ma kontrowersji, czy starają się taki pogląd propagować, robią to nie dlatego, że kontrowersji nie ma, tylko dlatego, że chcieliby uniknąć dyskusji na ten temat, wprowadzając swoją opinię. To jest tak jak kiedyś w latach 90., kiedy pojawił się problem aborcji i właśnie, że tak powiem, usunięcia tego stalinowskiego prawa, które było bardzo liberalne względem aborcji, wtedy mówiono, taki argument się pojawił, że zajmijmy się poważnymi sprawami, bo to jest temat zastępczy, tutaj właśnie trzeba dyskutować o ekonomii, o o podatkach, o wejściu do Unii, wtedy jeszcze może. Natomiast aborcja to jest taki temat światopoglądowy, który nas nie dotyczy, który nie powinno się dyskutować. Ale ludzie, którzy głosili ten pogląd, mieli bardzo ścisłe poglądy na temat aborcji. I poprzez jakby zamknięcie, czy próbę zamknięcia tej dyskusji, chcieli wprowadzić tak naprawdę swoje stanowisko. I ja w tamtych czasach mówiłem, że ja się zgadzam, że na temat aborcji nie powinno się dyskutować. Ona po prostu powinna być nielegalna. Po prostu zakazana i dlatego się nie dyskutuje. Natomiast ponieważ żyjemy w społeczeństwie pluralistycznym, więc takie tematy się dyskutuje, a temat ewolucji jest jednym z tematów światopoglądowych, tak bym to nazwał. Oczywiście on ma różne warstwy. Ma warstwę naukową, filozoficzną, teologiczną,
właśnie myślę, że, tak dalej. Że kilka z tych warstw przynajmniej dotkniemy. Program niestety długi nie jest, bo mamy raptem 2 godziny, ale myślę, że pewnych takich tych najważniejszych momentów dotkniemy w tej rozmowie. Ale chciałbym wrócić do tego pytania o ten stosunek Kościoła katolickiego do ewolucji, no bo przez to też i my musimy mieć jakieś zdanie na ten temat. Znaczy, czy to jest pełna akceptacja, czy to jest akceptacja, nie wiem, warunkowa, czy w ogóle nie ma akceptacji, tylko nam się wmawia, że Kościół katolicki akceptuje ewolucję?
To jest pytanie bardzo trudne, ponieważ Ja wcześniej opublikowałem taką książkę Kościół, ewolucja, gdzie mówiłem wiele szczegółów tej debaty, tych kontrowersji. Bym powiedział tak, że do mniej więcej 1950 roku Kościół w sposób wyraźny na poziomie magisterium odrzucał ideę pochodzenia ciała ludzkiego od zwierzęcia, czyli pochodzenia człowieka od niższego zwierzęcia na zasadzie fizycznego zrodzenia. Nawet jeżeli temu miałoby towarzyszyć jakieś przekształcenie poprzez dodanie duszy rozumnej, przekształcenie tego tak zwanego hominida w człowieka poprzez dodanie duszy rozumnej. Więc ten pogląd był wyraźnie odrzucany i tutaj podawano bardzo mocne argumenty. To były argumenty płynące zarówno z Pisma Świętego, jak i z tradycyjnej interpretacji Pisma Świętego, z ojców Kościoła, ze świętego Tomasza z Akwinu, wielkiego teologa, wybitnego teologa, doktora Kościoła i tak dalej. Więc generalnie trzeba jasno powiedzieć, że ewolucja zarówno ta teistyczna, jak i ateistyczna była odrzucana. Natomiast po 1950 roku, w 1950 roku ukazała się encyklika papieża Piusa XII Humani Generis. Ta encyklika była skierowana przeciwko różnym modernistycznym poglądom. To nie była pierwsza faza takiej walki z modernizmem, ale to była, powiedzmy, ostatnia faza takiej wyraźnej walki z modernizmem. I papież w tej encyklice właściwie w jednym tylko paragrafie odwołał się do ewolucji, gdzie powiedział, że badaczom, którzy są katolikami, nie zabrania się dyskutować kwestii pochodzenia ciała ludzkiego z uprzedniej, jak to określił, żywej materii. I natomiast zabrania się twierdzić, że dusza wyewoluowała, to znaczy, bo dusza ludzka zostaje stworzona bezpośrednio przez Boga. I tak samo zabrania się dyskutowania poligenizmu, czyli tej idei, że wszyscy ludzie nie pochodzą od jednej pary, tylko że może było wiele par ludzkich na początku. I bo tej idei nie można pogodzić z katolickim rozumieniem grzechu pierworodnego. Ale chciałbym tylko skupić się na tej części, kiedy papież mówi, że wolno rozmawiać na temat pochodzenia ciała ludzkiego od uprzedniej żywej materii, czyli jakiegoś innego zwierzęcia. I ta idea została, czy ta dyskusja została obwarowana przez papieża kilkoma warunkami. Między innymi, że należy uwzględniać argumenty obu stron w tej debacie. Czy nie wolno twierdzić, że któraś ze stron, że ewolucja została już udowodniona. Tak papież mówi, że nie wolno twierdzić, że ewolucja została udowodniona. Ponadto, że nie wolno twierdzić, jakoby w dokumentach Kościoła i w nauczaniu Kościoła nie było nic przeciwnego tej idei ewolucyjnego pochodzenia człowieka. Więc widzimy, że to papieskie pozwolenie na dyskusję nie rozstrzygało sporu, tylko zachęcało do debaty, zachęcało do dyskusji na ten temat. A w innym miejscu, we wstępie do tej encykliki, Pius XII powiedział, dlaczego zachęca do dyskutowania. Mówi, że te mniej lub bardziej błędne poglądy muszą katolicy filozofowie, teologowie, badacze znać, ponieważ choroba nie może być uleczona, jeżeli nie jest dobrze zdiagnozowana. Czyli chodziło o pewną diagnozę problemu, poznanie go, przedyskutowanie, po to, aby ocenić, czy taka opcja, to znaczy pochodzenie człowieka od zwierzęcia jest dopuszczalna, czy nie. Czyli papież, zauważmy, papież otworzył dyskusję, nie zamknął jej. Papież nie podał żadnego pozytywnego rozwiązania, powiedział, dyskutujcie.
Ale też daleki był od tego, od pełnej akceptacji, tak jak czasami się oczywiście próbuje nam to wmawiać.
To znaczy, ja widzę analogię między tym posunięciem papieża Piusa XII, a późniejszym posunięciem błogosławionego już teraz Pawła VI, papieża następnego, który mówił, że powołał takie grono, jak tam w latach 70-60 jeszcze, powołał grono teologów, moralistów, którzy mieli dyskutować na temat tego, czy Kościół powinien dopuścić antykoncepcję. I tutaj to grono dyskutowało ten problem, czyli papież zachęcił do dyskusji, ale przecież nie po to, żeby właśnie zaakceptować sztuczną antykoncepcję, tylko aby wyprowadzić argumenty. W dodatku to grono, żeby było ciekawiej, wydało taką opinię, że Kościół powinien zaakceptować antykoncepcję i tam zdaje się 70 do 30, taka była proporcja w głosowaniu nad tym dokumentem, czyli większość tych teologów zgodziła się na akceptację antykoncepcji, a papież z mocą swojego autorytetu wydał encyklikę Humanae Vitae, w której jasno powiedział, że antykoncepcja sztuczna jest wbrew godności człowieka i nauczaniu Kościoła i że jest to po prostu niemoralne, jest to wbrew prawu naturalnemu i tak dalej. A zatem widzimy, że papieże czasem dopuszczali takie tematy, które nie były rozwinięte, nie były rozwiązane, w tradycji nie było jeszcze dokładnie ustalone. Pojawiały się nowe rzeczy, no takiej antykoncepcji nie znano wcześniej, tak samo jak nie znano pewnych argumentów naukowych wcześniej. Zatem papież dopuszcza pewną ideę po to, aby nad nią dyskutować. Różnica jest taka, że w przypadku Pawła VI on wydał orzeczenie nawet wbrew opinii większości ekspertów, których powołał. Natomiast w przypadku ewolucji jakby takiego orzeczenia nie mamy. Czyli stan faktyczny, tak jakby wynikało z dokumentów kościelnych, jest taki, że zachęca się do dyskutowania i później wypowiadali się na ten temat jeszcze papieże Jan Paweł II, Benedykt XVI i również papież Franciszek. Oni w jakimś mierze, można powiedzieć, byli przychylni do tej teistycznej wersji ewolucji, ale to były takie wypowiedzi bardzo fragmentaryczne, gdzieś w małych, niskiej rangi dokumentach. Wiadomo, że dokumenty Kościoła mają swoje rangi, czyli są orzeczenia soborowe, czyli to są najważniejsze dokumenty, konstytucje soborowe, są orzeczenia dogmatyczne, bulle, w której papież może ogłosić dogmat, ale są też takie wypowiedzi mniej formalne, czy mniej autorytatywne, jak na przykład jakieś homilie, jakieś przemówienia do konkretnego grona osób i w tych dokumentach tam się pojawiają pewne aluzje do ewolucji, z tym, że ci papieże nawet nigdy nie definiują dokładnie, w jakim sensie mówią o ewolucji. Mówią pozytywnie w takim implicite, to znaczy implicite jakby dopuszczają tą teistyczną ewolucję, ale nie definiują nawet, co rozumieją przez ewolucję. Zatem ja bym powiedział tak, podsumowując, że stan naszych poglądów, to znaczy większości teologów i nawet może części ludzi wierzących, nie teologów, różni się od tego, co mamy w dokumentach kościelnych wyższej rangi. O ile te dokumenty raczej zwracają się przeciwko ewolucji, o tyle poglądy teologów są bardzo przychylne i teistyczny ewolucjonizm jest jakby takim dominującym obecnie poglądem. Możemy jeszcze to wyjaśnić, czym jest ten pogląd teistyczny ewolucjonizm. I także...
Ja myślę, że to jest dobry moment właśnie, żeby zastanowić się w ogóle nad znaczeniem słowa ewolucja, tego terminu. Dlatego, że my musimy, rozmawiając o ewolucji, tak naprawdę musimy sobie zdawać sprawę, co oznacza ten termin. W tej książce, na kanwie której się spotykamy, Zbadaj ewolucję, argumenty za i przeciwko neodarwinizmowi, wymienia się trzy znaczenia tego terminu. I w zależności teraz, o którym znaczeniu mówimy, to w ten sposób powinniśmy ustawiać dyskusję. Natomiast bardzo często te znaczenia w dyskusji, one się gdzieś tam ze sobą splatają, zapętlają i powstaje tak naprawdę mętlik. Do tych trzech ja bym właśnie dołączył także to, o czym ojciec przed chwilą mówił, czyli to teologiczne ujęcie właśnie.
Tak, ewolucji. To znaczy dokładnie tak jak pan powiedział, to znaczy w książce ograniczamy się, ta książka akurat ogranicza się do dyskusji naukowej, a zatem także te trzy pojęcia ewolucji, które tam są pojęciami znajdującymi się w świecie nauki, w takich pojęciach się używa tylko i wyłącznie w biologii. Natomiast teraz, jeżeli rozszerzymy naszą perspektywę, to okazuje się, że tych znaczeń ewolucji jest jeszcze więcej. A tutaj autorzy tej książki prezentują, do czego może prowadzić do jakich nieporozumień może prowadzić różne użycie tego samego słowa. Na przykład, przesłanka pierwsza. Prawa mogą być zniesione przez Sejm. No tak jak parlamentarzyści głosują, to mogą zaprowadzić jakieś prawo czy znieść je. Grawitacja jest prawem, to jest druga przesłanka. I wniosek. Zatem grawitacja może być zniesiona przez Sejm.
No właśnie, czyli wszystko zależy od tego, jak rozumiemy słowo prawo.
Prawo, tak.
Tutaj również jest bardzo zabawny przykład ze słowem ostry, prawda? Ze słowem ostry, że ostry znaczy mocno doprawione. Przyprawa jest ostra, czyli jest mocno doprawiona. Ale ostre są też niektóre noże, więc można wysnuć wniosek, że niektóre noże są mocno doprawione. No jest to oczywiście absurd, ale wszystko, bo to trzeba mieć troszeczkę jakiś kurs logiki, filozofii właśnie i też mieć taką świadomość, na czym polega precyzyjność języka, na czym polega precyzyjne mówienie, na czym polega ostrość definicji, a propos słowa ostre właśnie.
Tak, a tu chodzi też konkretnie o to, co rozumiemy przez słowo ewolucja. No więc spróbujmy trochę.
No spróbujmy właśnie, bo tutaj jest bardzo ładnie to wyjaśnione, czyli jakby to znaczenie pierwsze, czyli zmiana w czasie, czyli po pierwsze...
Ale tu już mówimy o biologicznym. Może tak, zacznijmy może szerzej. Najpierw zastanówmy się, ewolucja. Można by powiedzieć, że ewolucję możemy odnieść do na przykład do świata kultury i do świata natury. Ja bym to tak podzielił, tak bardziej filozoficznie. Świat kultury to są wszystkie wytwory człowieka, rozumnej istoty działającej w świecie, używającej tego, co jest na świecie, żeby wytworzyć. Czyli na przykład ewolucja praw, ewolucja języka, ewolucja właśnie kultury, to jest jedno ze znaczeń. I tutaj, kiedy mówimy o pochodzeniu gatunków, pochodzeniu człowieka, nie mówimy o ewolucji w świecie kultury, mówimy o ewolucji w świecie natury, czyli przyrody, tego, co zostało stworzone, tego, co człowiek nie wytworzył, tylko co jakby otrzymał od Boga. Natomiast w świecie natury możemy mówić też o ewolucji na przykład kosmicznej. Jak gwiazda powstaje z jakiegoś pyłu międzygalaktycznego, później jak sobie się spala, pęcznieje, robi się czerwony gigant, jak się to paliwo gwiezdne kończy, później taki gigant eksploduje, zostają te białe karły, no i mnóstwo tej materii takiej w przestrzeni kosmicznej, to się czasami nazywa ewolucją gwiazd. No ale nie o takiej ewolucji mówimy w przypadku biologii, ograniczamy się tylko do organizmów żywych, a więc nie mówimy o ewolucji układów planetarnych ani niczym takim, ewolucji kosmosu, tylko mówimy o ewolucji organizmów żywych. A zatem mówimy tak naprawdę o ewolucji biologicznej. Ale jeszcze i tutaj trzeba by troszeczkę zawęzić to pojęcie, ponieważ możemy mówić o ewolucji mikro i makro. Mikroewolucja to jest zmiana w obrębie pewnych takich grup, jak rodzina czy rodzaj biologiczny. Wiadomo, że są takie grupy taksonomiczne. Od najmniejszych, powiedzmy rasa, czy odmiana przez gatunek biologiczny. Później są te, powiedzmy, rodziny, rodzaje, rzędy, królestwa i tak dalej. I jakby każda z tych grup zawiera jeszcze typy po drodze. Każda z tych grup zawiera mniej lub więcej organizmów, jakoś tam podobnych do siebie. I teraz, jeżeli mówimy o mikroewolucji, no to mówimy tylko w obrębie rodzaju lub rodziny. To jest taki najszerzej ujmujący. Przykłady, no to kot. Może być kot domowy, kot jako, prawda, lew, czy lampart, czy tygrys i tak dalej. No to jest jedna rodzina kotów, czy kotowatych. Podobnie można mówić o rodzinie psów, czy tam psowatych. I mikroewolucja to jest w obrębie takich rodzin, zmiany. Zmiany
jakby wewnątrzgatunkowe.
Wewnątrzgatunkowe, ale gatunek tu jest rozumiany szerzej niż gatunek biologiczny. Czyli wewnątrz pewnej grupy, ale określonej, zawężonej, które filozoficznie mówiąc mają podobną naturę, tak można by powiedzieć. Naturę kocią, naturę psią i tak dalej. Natomiast w kontekście teorii Darwina trzeba mówić o makroewolucji biologicznej, a zatem temu przekonaniu, że wszystkie gatunki pochodzą od jednego przodka, że ta zmienność gatunków jest nieograniczona, że wszystko może powstać.
Czyli ewolucja miałaby wpływać na rozwój życia także między gatunkami.
Tak, to znaczy ona by po prostu prowadziła od, tak jak to Darwin sobie wyobrażał, od pierwszego mikroorganizmu jednokomórkowego, który żył gdzieś tam w dalekiej przeszłości, poprzez zróżnicowanie i rozmnażanie na przestrzeni miliardów lat, jak dzisiaj wiemy, chociaż Darwin o tym nie wiedział, do tej różnorodności, jaką mamy dzisiaj, a nawet większej, no bo również włączając te organizmy, które już nie żyją, już wymarły, ale kiedyś istniały, chociażby słynne dinozaury.
No właśnie, czyli powszechne pochodzenie od jednego przodka i jeszcze ten trzeci element, czyli ta twórcza moc naturalnej selekcji, o której właśnie też wspomnieliśmy, czyli właśnie ta siła, którą posiadałaby w sobie ewolucja, te mechanizmy, które by
były zdolne wytworzyć nowości biologiczne.
No właśnie.
Czyli takie jak powiedzmy nowością biologiczną można by nazwać...
Oko może być taką
tak,
na przykład.
Tak. Każdy narząd na poziomie makro, że skrzydło, płetwa, ale czy serce, pierwsze płuco i tak dalej, ale także na poziomie mikrobiologii, powiedzmy, widź bakteryjna. To znaczy bakterie nie mające widzi, no i pojawia się pierwsza widź bakteryjna, czyli nowość biologiczna, nowy, sprawny narząd spełniający nową funkcję. I to jest nowość biologiczna, czyli że twórcza moc naturalnej selekcji, ewolucja jako twórcza moc naturalnej selekcji, czyli że ewolucja może wytwarzać takie rzeczy.
Spróbujmy się zmierzyć w takim razie z tym wszystkim, co zaproponował Darwin. A dzisiaj proponuje neodarwinizm, bo od czasów Darwina dużo się zmieniło w nauce. Jest między innymi bardzo mocno i prężnie rozwijająca się biologia molekularna w XX wieku, no oczywiście także fizyka i wiele innych nauk, które dzisiaj opisują świat już zupełnie inaczej, jakim go znał Darwin. Darwin swoją teorię jakby opiera na właśnie dwóch głównych stwierdzeniach, czyli tej teorii wspólnego przodka, o której żeśmy wspomnieli, i właśnie tej naturalnej selekcji, czyli tej mocy wytwarzania nowych form życia. No właśnie, tylko że
może, jeżeli mogę tutaj coś dodać, spróbujmy może zastanowić się, jak Darwin doszedł do swojej teorii, jak to, skąd się to wzięło, tak powiedzmy genetycznie, jak to wyprowadził. To znaczy, on dysponował dwoma przesłankami, że we świecie obserwujemy, w przyrodzie obserwujemy płodność, to znaczy i on to nazywał nadmierną płodnością, to znaczy, że rodzi się więcej potomstwa niż jest w stanie przeżyć. Ta idea tak naprawdę została wzięta od Thomasa Malthusa, takiego anglikańskiego, powiedzmy, ekonomisty, socjologa, który doszedł do wniosku właśnie, że ludzkość rozmnaża się w tempie geometrycznym, wykładniczym, natomiast zasobów takich jak jedzenie, przestrzeń przybywa w liniowo, czyli że w pewnym momencie musi dojść do walki o byt i do wymierania dużych mas ludzkich, ponieważ nie ma dla nich jedzenia, czyli musi być głód. I on zaczął postrzegać wojny, głód, choroby jako coś pozytywnego, że to nam ogranicza populację i dlatego, że dzięki tym właśnie zjawiskom jak głód, choroby, cywilizacja jest w stanie przetrwać, ponieważ ogranicza się ilość ludzi. My z naszej perspektywy jednak widzimy, że ta teoria w dużej mierze się nie sprawdziła, ale nie o tym chciałem mówić. Chodzi o to, że Darwin dokonał przeniesienia teorii Malthusa na porządek biologiczny, czyli że taka sama nadmierna płodność zachodzi w naturze, w przyrodzie, czyli nie dotyczy to tylko człowieka, ale także każdej wiewiórki, każdego kwiata, każdego drzewa, każdej myszy i tak dalej, i tak dalej. Te organizmy wydają więcej potomstwa niż jest w stanie przeżyć, a zatem one muszą zacząć konkurować o zasoby, takie jak powietrze, jak woda, jak pożywienie. I w wyniku tej konkurencji dochodzi do walki o byt, czy tej walki o przetrwanie. No i teraz, jeżeli ktoś z tych osobników, któryś z tych osobników, czy roślin, czy zwierząt nabywa przypadkowo cechę, która daje mu możliwość przetrwania, to on przetrwa, reszta zginie. A ta nowa cecha, jego zdaniem, to była właśnie mały kroczek ewolucyjny, prawda? Jakby, że dzięki tej naturalnej selekcji zostaną skasowane te, które nie mają tej cechy, a ta nowa cecha się później rozpowszechni w populacji.
No właśnie, tylko że wtedy, kiedy on dumał nad tymi zagadnieniami, uważał także, że komórka jest najprostszą formą życia. Jednokomórkowy organizm jest organizmem bardzo prostym i tak naprawdę od niego wszystko się zaczęło. Nie miał pojęcia o DNA, nie miał pojęcia o kodzie genetycznym, nie miał pojęcia o informacji, tak, która jest zawarta w kodzie genetycznym i o wielu innych rzeczach także nie miał pojęcia. Ale ojcze, proponuję, żebyśmy teraz złapali chwilę oddechu i wrócimy do rozmowy dosłownie za moment.